Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Nie będzie pokoju w Ziemi Świętej, jeśli Izrael i Palestyna nie zgodzą się żyć zgodnie obok siebie, podkreślił na forum ONZ przedstawiciel Watykanu.
Oficjalny dialog między Watykanem a Kairskim Uniwersytetem Al-Azhar, będącym najwyższym autorytetem islamu sunnickiego, zostanie wznowiony jesienią tego roku, poinformował sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
O poszanowanie godności ludzkiej i podstawowych praw migrantów, którzy zostali zablokowani we włoskiej miejscowości Ventimiglia przy granicy z Francją, zaapelowała Caritas Europa.
14 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kwestia palestyńska nadal pozostaje bez odpowiedzi zadowalającej tak dla Izraelczyków, jak i dla Palestyńczyków, przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wystąpił on na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa o sytuacji na Bliskim Wschodzie z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej.
Arcybiskup Bernardito Auza zwrócił uwagę na zastój w izraelsko-palestyńskich rozmowach pokojowych. Wskazał, że po prawie 69 latach rezolucja ONZ o utworzeniu w Palestynie dwóch państw, żydowskiego i arabskiego, jest wypełniona tylko w połowie. Istnieje państwo izraelskie, ale palestyńskie jeszcze nie zostało utworzone. Watykański dyplomata podkreślił raz jeszcze, że według Stolicy Apostolskiej rozwiązanie konfliktu w Ziemi Świętej przez istnienie tam dwóch państw jest najbardziej obiecujące.
Trwały pokój i bezpieczeństwo pozostaną nieosiągalne, jeśli Izrael i Palestyna nie zgodzą się żyć obok siebie pojednani, suwerenni i w uznanych międzynarodowo granicach, uważa arcybiskup Auza. Muszą tam istnieć dwa państwa ze względu na Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy w głębi serca niczego tak nie pragną jak pokoju i bezpieczeństwa. Przedstawiciel Watykanu przypomniał też niewypowiedziane cierpienia Syryjczyków zabijanych i zmuszanych do ucieczki. W imieniu delegacji Stolicy Apostolskiej zwrócił Radzie Bezpieczeństwa uwagę na prześladowania chrześcijan i innych mniejszości utrzymujące się w pewnych częściach Iraku i Syrii. Przypominając apele papieża Franciszka, prosił państwa produkujące broń o ograniczenie jej sprzedaży i kontrolę tego, jak jest używana. Ponadto arcybiskup Auza przypomniał, że Bliski Wschód to kolebka trzech głównych religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Ich zwierzchnicy nie powinni dopuszczać do manipulowania religią.
Oficjalny dialog między Watykanem a Kairskim Uniwersytetem Al-Azhar, będącym najwyższym autorytetem islamu sunnickiego, zostanie wznowiony już jesienią tego roku. Podjęty po raz pierwszy przed 18 laty, toczyć się on będzie zgodnie z zawartym wówczas porozumieniem, powiedział Radiu Watykańskiemu sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Biskup Miguel Ángel Ayuso był wczoraj w Kairze, gdzie został przyjęty przez przedstawicieli tej muzułmańskiej uczelni. Przekazał pozdrowienia Ojca Świętego, który przyjął w maju w Watykanie jej wielkiego imama. Ustalił też termin i tematykę następnego spotkania, którym wznowiony zostanie dialog między Uniwersytetem Al-Azhar a Watykańską Dykasterią, której jest sekretarzem.
Widzieliśmy, że ważne jest iść dalej, kierując się tym, co ustaliliśmy już w porozumieniach z 1998 roku. Zgodnie z nimi staraliśmy się na tym spotkaniu i będzie to kontynuowane na następnym pod koniec września czy na początku października, zastanowić się nad możliwością pogłębienia takich tematów jak edukacja, rodzina, młodzież, wkład wierzących na rzecz pokoju, rola kobiety i inne. Chodzi o to, aby z jednej strony potępić nadużywanie religii, a z drugiej zaproponować te pozytywne wartości, które istnieją w naszych religiach. Pomagają nam one w przezwyciężaniu obecnych trudności. Jest dużo dobrej woli i wielkie pragnienie, by należąc do różnych tradycji religijnych, współpracować jako wierzący w walce z ubóstwem poprzez tę solidarność w służbie człowiekowi, a zatem broniąc i wdrażając prawa człowieka i godność każdej istoty ludzkiej.
Promozione dei diritti umani e della dignità di ogni essere umano.
Przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej modlono się dziś za świętej pamięci arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. W mszy licznie uczestniczyli kapłani, siostry zakonne, a także świeccy, którzy znali zmarłego i z nim współpracowali.
Przewodniczący liturgii arcybiskup Józef Kowalczyk przypomniał, że to właśnie u grobu świętego Polaka arcybiskup Zimowski zawierzył Bogu swe życie przed ostatnim wyjazdem na dalsze leczenie do Polski. Prymas senior wskazał też na znaczenie jego posługi cierpiącym jako przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Chorych.
Rada do Spraw Duszpasterstwa Chorych została utworzona przez papieża Jana Pawła II, który miał doświadczenie ogromne, gdy chodzi o sprawę duszpasterstwa chorych. Wielką wagę do tej instytucji przywiązywał i spełniła ona ogromną rolę. Każdego roku były organizowane Światowe Dni Chorych, a później różnego rodzaju kongresy lekarzy i ksiądz arcybiskup Zygmunt w tej dziedzinie odegrał ogromną rolę, dlatego też dzisiaj obejmujemy dziękczynnej modlitwie wszystko to, co z całym oddaniem i miłością do Boga i człowieka pełnił, świadomy swojej misji i posługi, którą całkowicie się utożsamiał.
Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego odbędą się we wtorek, 19 lipca w Radomiu. Ciało biskupa seniora diecezji radomskiej spocznie w tamtejszej katedrze.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Do poszanowania godności ludzkiej i podstawowych praw migrantów, którzy zostali zablokowani we włoskiej miejscowości Ventimiglia przy granicy z Francją, wezwała Caritas Europa. Do tego apelu przyłączyły się także inne organizacje pomocowe z obydwu krajów.
Ci imigranci to w dużej części Sudańczycy, Erytrejczycy i Etiopczycy. Przybyli z Sycylii do Ventimiglia w nadziei na kontynuację swej podróży do Europy Północnej, czytamy w dokumencie. Zwraca się w nim uwagę, że zostali oni zablokowani na pograniczu Włoch i Francji, w miejscu odległym od ośrodków dla imigrantów i nie mają tam zapewnionych podstawowych warunków do życia. Lokalna Caritas, a także inne organizacje chrześcijańskie i muzułmańskie organizują dla tych ludzi dystrybucję żywności, środków czystości i odzieży. W ten sposób próbują doraźnie rozwiązać powstałą dramatyczną sytuację. Ta jednak pozostaje niezwykle trudna i wymaga podjęcia szerszych działań. Stąd też apel do Unii Europejskiej, a zwłaszcza do rządów Włoch i Francji, o dostrzeżenie podstawowych potrzeb migrantów, w tym ich transportu, bez uciekania się do arbitralnych zatrzymań i aresztowań.
Ponad 40 tysięcy ludzi uciekło w ostatnich dniach przed walkami w Sudanie Południowym, a co najmniej 300 zostało zabitych. Jest to efekt wybuchu z nową siłą wojny domowej w tym najmłodszym państwie świata.
W stołecznej Dżubie toczą się walki między oddziałami prezydenta Kiira a grupami zbrojnymi popierającymi jego zastępcę. Krwawe starcia wybuchły w przededniu 5. rocznicy uzyskania niepodległości przez ten afrykański kraj.
Sytuacja jest dramatyczna. To ubogie państwo zostało rzucone na kolana. Walczą ugrupowania polityczne, a najwyższą cenę i tak płaci niewinna ludność cywilna. Tam, gdzie toczą się walki, ludzie opuszczają swe domy tylko wówczas, gdy głód zagląda im w oczy, mówi salezjanin ksiądz Jim Comino, od lat pracujący w Dżubie. Zwierzchnicy wyznań chrześcijańskich należących do Rady Kościołów Sudanu Południowego wezwali wspólnotę międzynarodową do podjęcia interwencji, także zbrojnej, zanim będzie za późno. Szerzącą się przemoc potępiły również Kościół katolicki i wspólnota anglikańska, wzywając zarazem Sudańczyków do wejścia na drogę dialogu i pokoju.
W stolicy kraju, w szkołach, oratoriach i kościołach należących do salezjanów schronienie znalazło ponad 5 tysięcy uchodźców. Misjonarze wzywają wspólnotę międzynarodową, by stawiła czoło temu potężnemu kryzysowi humanitarnemu, zanim naprawdę będzie za późno.
Pojawiły się kontrowersje wokół planów postawienia w Petersburgu monumentalnej figury Chrystusa. Tamtejsza diecezja prawosławna przyznaje prawo do decydowania o tym władzom miejskim, ale uważa, że statua Chrystusa nie mieści się w tradycji chrześcijaństwa wschodniego.
Przedstawiciel służby prasowej prawosławnej diecezji w Sankt Petersburgu podkreślił, że najważniejszym pomnikiem wystawionym Chrystusowi są świątynie, w których codziennie sprawowane są liturgie. Dodał, że jak do tej pory nikt z władz municypalnych Sankt Petersburga nie zwrócił się o błogosławieństwo do planów wystawienia ogromnej statuły Zbawiciela, mierzącej wraz z postumentem ponad 80 metrów. Rzeźbę wykonał artysta gruzińskiego pochodzenia Zurab Cereteli, pierwotnie dla wystawienia jej w Soczi. Potem zmienił decyzję i podarował rzeźbę mieszkańcom Sankt Petersburga. Zurab Cereteli jest autorem pomnika świętego Jana Pawła II, stojącego w Paryżu obok katedry Notre Dame. Rzeźby i pomniki nie wpisują się w tradycję prawosławną, choć istnieją pewne wyjątki, choćby rzeźba Trójcy Przenajświętszej, wzorowana na ikonie Andrzeja Rublowa i postawiona z błogosławieństwem patriarchy moskiewskiego Aleksego II na skarpie nad Wołgą w Jarosławiu. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Odminowywanie terenu wokół Kasr al-Jahud na zachodnim brzegu Jordanu, uważanego przez tradycję za miejsce chrztu Jezusa, potrwa jeszcze 2 lata i będzie kosztowało co najmniej $4 miliony. Poinformowała o tym prowadząca te prace brytyjska firma, która specjalizuje się w usuwaniu min i niewybuchów. O zbiórkę potrzebnych na to funduszy zaapelowała ona szczególnie do kościołów i wspólnot chrześcijańskich na całym świecie.
Początkowo uważano, że oczyszczanie liczącego około 100 hektarów obszaru zaminowanego od wojny sześciodniowej w 1967 roku potrwa tylko do końca bieżącego roku. Okazuje się, że będzie to jednak wymagało dłuższego czasu. Miejsce to leży przy granicy z Jordanią, niedaleko Jerycha. W 2011 roku władze izraelskie wytyczyły tam tylko jedną drogę dla chrześcijańskich pielgrzymów. Wcześniej raz do roku mogli je odwiedzać franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej, a w 2000 roku był tam papież Jan Paweł II. Dostęp jest pod kontrolą wojsk izraelskich. Na pozostałym terenie są liczne miejsca kultu należące do katolików oraz do kościołów koptyjskiego, syryjskiego i innych prawosławnych. Kiedy zostanie on odminowany, będzie można je odrestaurować i sprawować tam liturgię dla pielgrzymów.
Zbiórkę funduszy na prowadzone prace poparli zwierzchnicy różnych wspólnot chrześcijańskich. Jednym z nich jest administrator apostolski Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, arcybiskup nominat Pier Battista Pizzaballa, który do niedawna był przełożonym franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej.
Otwarcie kanału panamskiego po okresie prac związanych z jego poszerzeniem ma szczególne znaczenie dla historii kraju. Tak uważają biskupi Panamy, którzy z tej okazji wystosowali specjalny komunikat. Odremontowany kanał został oddany w pełni do użytku pod koniec czerwca, a pracę wykonało międzynarodowe konsorcjum zatrudniające 30 tysięcy ludzi przez prawie 9 lat. W ten sposób jego przepustowość zwiększyła się 3-krotnie.
Panamscy biskupi podkreślają, że dzieło to jest poważnym wyzwaniem wobec istniejących różnic poglądów i ekonomicznej rywalizacji. Dla narodu winno być jednak symbolem jego suwerenności, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Ma też przyczynić się, jak czytamy w dokumencie, do budowania takiego kraju, jakiego wszyscy pragniemy, bez wykluczenia kogokolwiek, wyrównując skandaliczną przepaść między nielicznymi, którzy posiadają wiele, a licznymi, którzy mają niewiele.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.